Według najpowszechniejszej wersji historii, o której będziemy dziś mówić, Branson Perry zaginął praktycznie obok swojego domu w ciągu kilku minut. Był w domu ze swoją przyjaciółką i wyszedł tylko na chwilę, aby odnieść coś do szopy, która znajdowała się kilkadziesiąt metrów dalej. Przed domem było też dwóch mechaników, którzy naprawiali w tamtym czasie samochód. A jednak nikt niczego nie widział i nie słyszał. Branson wyszedł z domu, niby tylko na kilka minut, ale już nie wrócił. I do dziś nie ma po nim śladu. Dziś chciałabym się przyjrzeć tej historii trochę dokładniej i rozłożyć na czynniki pierwsze niektóre jej aspekty, bo okazuje się, że mimo że nie ma kłamstwa w tym, co wam teraz opowiedziałam, w tym streszczeniu tej sprawy, to jednak jest tutaj kilka szczegółów, których po prostu brakuje. Ale zanim o tym, oczywiście, jak zawsze, witam w aneksie i witam w pierwszym odcinku, który nagrywam w nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy, i na YouTube wypuszczam odcinki w każdą niedzielę, a później w ciągu tygodnia również na innych aplikacjach do słuchania podcastów jak Spotify czy Apple Podcasts. I teraz już bez przedłużania zapraszam was do dzisiejszej naprawdę dziwacznej sprawy. Jak zawsze usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. I zacznijmy może od miejsca, w którym rozgrywa się dzisiejsza historia, bo nie jest to bez znaczenia. Mowa o małym miasteczku o nazwie Skidmore w stanie Missouri. Jest to na pewno jedno z tych amerykańskich miasteczek, o istnieniu których na pewno nigdy byśmy nie usłyszeli, gdyby nie to, co się tam wydarzyło. Skidmore znajduje się na północy stanu, północno-zachodniej części, blisko granic ze stanami Iowa, Nebraska i Kansas. Nie ma tam za dużo. Największym miastem w okolicy, o którym każdy pewnie słyszał, jest Kansas City. Zlokalizowane około 100 mil czy też 160 km na południe. W Skidmore obecnie mieszka zaledwie około 240 do 250 mieszkańców, którzy też pracują głównie w rolnictwie lub którzy dojeżdżają właśnie do pracy do większych miast w okolicy. To miasteczko też powoli wyludnia się, ponieważ według statystyk na początku lat 2000, gdzie też nasza dzisiejsza sprawa się toczy, w Skidmore mieszkało prawie 150 mieszkańców, więc na przestrzeni około 20 lat stracili aż 100. Chociażby spacer po na przykład głównej ulicy tego miasteczka przez Google Maps jest dosyć dobijający. Kiedyś, zdaje się, funkcjonowała tam mała restauracja i sklep, ale teraz wszystko jest pozamykane. Jedynymi czynnymi budynkami znają się być ratusz, straż pożarna i budynek poczty oraz kościół. I ten ratusz, nie żartuję, jest wielkości dużego przystanku autobusowego. Brak perspektyw, szkół, nawet sklepu spożywczego. Najbliższy supermarket znajduje się w sąsiednim mieście około 20 minut drogi samochodem. Powoduje, że większość młodych ludzi wyjeżdża stamtąd, czy to do koledżów, na studia, za pracą, i zwykle nie wracają, bo nie mają do czego. Jeżeli w ogóle wejść na artykuł na Wikipedii na temat Skidmore, to już w pierwszym paragrafie, we wstępie, możemy przeczytać, że to miasteczko znane jest z trzech wydarzeń. Z jednego słynnego zabójstwa w latach 80., potem właśnie z powodu zaginięcia Bransona, a następnie z morderstwa. Swoją drogą morderstwa żony kuzyna Bransona, więc to wszystko jest prawie jakoś tam połączone. No ale nie jest to na pewno ładna wizytówka dla tego miasteczka. I to pierwsze zabójstwo, o którym wspomniałam, zabójstwo Kena McElroya z roku 1981. Nie ma może bezpośredniego powiązania z zaginięciem Bransona, przynajmniej o takim nie wiemy. Branson urodził się tego samego roku, kiedy Ken zginął, więc bezpośrednio te sprawy nie miały na siebie wpływu, ale jego zabójstwo, okoliczności jego zabójstwa mogą trochę rzucać światło na, powiedzmy, nastroje w Skidmore czy na mentalność jego mieszkańców. Dlatego też pozwolę sobie krótko tą sprawę przytoczyć. Ken McElroy, gdy zginął, miał 47 lat. Skidmore od kilku dekad w tym momencie był uważany za taki wrzut na siedzeniu miasta. The Town Bully, jak go nazywali. Czyli taki miasteczkowy opryszek. W internecie można znaleźć sporo artykułów na jego temat, nawet napisana o nim książka. I dopuścił się kilku okropności, ponieważ w tym odcinku i tak wiele okropności się już pojawi, to akurat to postaram się przedstawić w skrócie, bo nie chcę za bardzo odbiegać od głównego tematu odcinka, czyli od Bransona. Wiemy, że McElroy był po prostu paskudnym typem. Całe życie spędził tak naprawdę nie robiąc nic szczególnego, poza tym, że kradł i zastraszał ludzi. Kradł co popadnie, byleby tylko nie musieć pracować. A jako, że jest to bardzo wiejska, rolnicza okolica, to kradł bydło, paliwo, alkohol i doprowadzał tym mieszkańców Skidmore i okolicznych wsi do wściekłości. Ale przeważnie wszystko uchodziło mu na sucho. A to dlatego, że właśnie wszystkich zastraszał. Niektórzy ludzie tak się go bali, że woleli często wycofywać swoje zeznania, jeżeli zgłosili kradzież na policję. Ponieważ właśnie były to włamania, kradzieże, to wiedzieli, że nawet jeżeli McElroy zostanie skazany, usłyszy jakiś wyrok, to będzie to albo wyrok w zawieszeniu, albo może wyrok, nie wiem, kilku miesięcy. A po wszystkim Ken McElroy wróci do miasta i będzie się chciał na nich zemścić. Bezpieczniej więc było po prostu czasem przymykać na to oko. Ale była jedna rzecz, na którą nikt nie powinien był przymykać oka. A mimo to uchodziło mu to na sucho. Bo Ken McElroy był pedofilem. Miał w swoim życiu 3 żony, każda po kolei była młodsza od poprzedniej. Swoją trzecią żonę, Trinę, poznał, gdy miała 12 lat. On miał wtedy blisko 35. Rodzice dziewczynki oczywiście sprzeciwiali się temu, w cudzysłowie, związkowi, ale McElroy uciekł się do swojego typowego sposobu działania i zaczął ich zastraszać. W końcu zabił ich psa i spalił im dom. W wieku lat 14 Trina urodziła ich dziecko. Wiek przyzwolenia w stanie Missouri to jest 17 lat. Więc McElroy, aby uniknąć konsekwencji prawnych, w pośpiechu wziął z nią ślub. Po jakimś cudem, mimo że w Missouri wiek przyzwolenia to 17 lat, to już 14-latka w ciąży mogła wziąć ślub. Tym samym też McElroy unikał automatycznego wyroku za gwałt, za stosunek z osobą poniżej lat 17. W tej historii dzieją się rzeczy tak nie do uwierzenia, jeżeli chodzi o to, co McElroy robił i co uchodziło mu na sucho. I tu nie mówimy o jakimś, nie wiem, XIX wieku, czy o latach 20., 30. nawet. To wszystko w tym momencie dzieje się na początku lat 70. Trina kilka lat później, gdy stała się trochę starsza, zrozumiała, czego padła ofiarą i uciekła od niego z dzieckiem. Jednak niestety kilka lat później do niego wróci. Po tym zresztą, gdy od niego uciekła, znów zaczął prześladować ją i jej rodzinę i spalił nowy dom jej rodziców, którzy sobie do tego czasu wybudowali. Jeżeli jeszcze was nie przekonałam, że McElroy był paskudnym człowiekiem, to wiedzcie też, że miał łącznie w swoim życiu 10 dzieci z 3 różnymi kobietami. Nad wszystkimi się znęcał i zaniedbywał je. I miał też taką tendencję, że gdy jedna z jego żon zaczynała się, powiem, starzeć, to znaczy miała więcej niż tam 20 kilka lat, zwykle zaczynał szukać nowej, młodszej dziewczyny, nastolatki, którą mógł omamić. I fakt, że tak długo to robił i nie dosięgły go konsekwencje, dalej zdumiewa. On przez to wszystko chyba był przekonany, że właśnie wszystko mu wolno, że to on rządzi tym miastem. I mimo, że traktował swoje własne dzieci źle albo zaniedbywał je, to jednocześnie uważał, że powinny mieć takie same prawa trząść Skidmore jak on. I to doprowadziło do kolejnej tragedii, która jednak w końcu była zgubą McElroya. Bo jeden z jego synów został przyłapany przez właściciela sklepu spożywczego, który wtedy jeszcze funkcjonował w Skidmore, na próbie kradzieży słodyczy. Każdy normalny rodzic pewnie przeprosiłby i urządził swojemu dziecku pogadankę o konsekwencjach kradzieży, ale nie Ken McElroy, bo on zamiast tego wpadł do sklepu, uzbrojony w strzelbę i zaczął grozić 70-letniemu właścicielowi tego sklepu. Bo Bowenkampowi. W efekcie tej kłótni postrzelił starszego człowieka w szyję. Ten przeżył, ale był w ciężkim stanie. McElroy został aresztowany, postawiono mu zarzuty tym razem, ale pozwolono mu wyjść na wolność za kaucją i mógł oczekiwać na proces na wolności. I w międzyczasie, zaraz po wyjściu z aresztu, zaczął grozić wszystkim mieszkańcom miasteczka. Niech tylko ktoś próbuje zeznawać przeciwko niemu. On już pokaże temu Bauenkampowi, on już się z nim rozprawi, jak tylko wyjdzie ze szpitala. Nie do wiary, że wszyscy tak długo przymykali oko na to, co wyprawiał, ale to wydarzenie chyba jednak w końcu przelało czarę goryczy. Bo 10 lipca 1981 roku mieszkańcy Skidmore zebrali się, aby omówić sytuację. Jak bronić się przed takim szaleństwem? Jako mają pewność, że za kilka tygodni McElroy nie uzna, że ktoś inny, ktoś z nich się na niego na przykład źle popatrzył i nie wpakuje kulki kolejnej osobie. Jak długo mają to tolerować? Nie wiemy, do jakich dokładnie wniosków doszli, co stało się dalej. Wszystko, co wiemy, to to, że tego samego dnia, niedługo po ich zebraniu, Ken McElroy został zastrzelony, gdy siadał do swojego samochodu przy głównej ulicy miasta. W samochodzie siedziała też Trina, jego żona, która w tym czasie do niego wróciła i jej nic się nie stało. Wszystko, co wiemy, to to, że w kierunku Kena poleciało wiele kul, ale trafiły go i zabiły dwie, każda wystrzelona z innej broni. Wiemy, że na miejscu zdarzenia było wtedy łącznie ponad 40 osób, ale nikt nie wiedział, kto strzelał. To znaczy, prawdopodobnie wszyscy wiedzieli, ale nikt nie powiedział. Innymi słowy, mieszkańcy, niezadowoleni z braku reakcji władz na to, co McElroy robi i nie czując się bezpiecznie, w końcu wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość. I wszyscy zgodnie dotrzymali zmowy milczenia i dotrzymują do dziś, ci, którzy jeszcze żyją. To było trochę ponad 40 lat temu, więc na pewno niektórzy z nich jeszcze żyją. Nikt nie wskazał na strzelców. Poza Triną, która wskazała na jednego z mężczyzn, którego widziała w tłumie, ale zaraz dziesiątki innych ludzi zapewniły mu alibi. Nikt więc nigdy nie został w sprawie jego zabójstwa aresztowany, nikomu nie postawiono zarzutów i co ciekawe, nikt szczególnie na to nie naciskał, nikomu szczególnie nie zależało. To wydarzenie jednak było szeroko opisywane, nawet za granicą. I jeżeli ta historia brzmi znajomo, to może dlatego, że później napisano o tym książkę, a w roku 1991 na podstawie tej książki stworzono film zatytułowany W biały dzień, który podobno został całkiem dobrze przyjęty. Jak i również właśnie ta historia i ten film, powiedzmy, umieściły to malutkie Skidmore na mapie. I chciałabym powiedzieć, że po zabójstwie McElroya w Skidmore zapanowały spokój i sielanka i nic złego się już tam nigdy nie wydarzyło. I może na kilka lat faktycznie sielanka i spokój zapanowały, ale biorąc pod uwagę wydarzenia z dzisiejszego odcinka i odcinka za tydzień, to chyba jednak niestety nie. Rok 1981 to był rok, kiedy Branson Kane Perry przyszedł na świat, więc on oczywiście jedynie wychował się z historiami na temat Kena McElroya i tego, jak mieszkańcy jego miasteczka sami wymierzyli sprawiedliwość. Ale ta historia może też właśnie pokazywać trochę mentalność tego miasteczka i to, jak jego mieszkańcy mogą reagować na różne sytuacje. To znaczy mieć tendencję do siedzenia cicho, przymykania oczu na wiele rzeczy, czy nieufania władzom. Ale przejdźmy w końcu do Bransona, bo to o nim ma być dzisiejszy odcinek. Jak już więc wiemy, urodził się i wychował w Skidmore. Razem z innymi dzieciakami dojeżdżał do szkoły w innym mieście, ponieważ w Skidmore szkoły nie ma, i skończył liceum w miejscowości Graham w roku 1999, gdy miał 18 lat. I następnie, w odróżnieniu od wielu innych młodych ludzi, którzy właśnie po liceum czy to wyjechali do college'ów, czy gdzieś dalej za poszukiwaniem pracy, on został w Skidmore. Udało mu się znaleźć pracę w budowlance, którą niestety później stracił, oraz dorywczo pracował w jakimś podróżnym mini-zoo. Natomiast w czasie, o którym mówimy, był bezrobotny, szukał pracy. Ale to nie było tak, że on, nie wiem, nie miał pomysłu na siebie. Po liceum po prostu chciał zostać w swoim miasteczku i łapać każdą pracę, jaka się przydarzy, a jeżeli nie, to na przykład tylko siedzieć w domu. bo przez cały liceum marzył i planował, aby dołączyć do wojska. Ale gdy przyszło do zdobienia wszystkich potrzebnych badań, to okazało się, że cierpiał na schorzenie, które go dyskwalifikowało. Miał tak zwaną tachykardię, czyli takie schorzenie, przy którym bicie serca przypadkowo i bez żadnego powodu przyspiesza nagle do ponad 100 uderzeń na minutę, bez żadnego wysiłku fizycznego, stresu czy innych okoliczności, po prostu w czasie spoczynku. To samo w sobie już właśnie wystarczyło, aby nie mógł dołączyć do wojska, co było dla niego oczywiście ogromnym rozczarowaniem. Zwłaszcza, że nie było to schorzenie, które wcześniej w jakikolwiek sposób dawało mu o sobie znać, czy cokolwiek mu w życiu utrudniało. Wręcz przeciwnie, Branson zawsze był bardzo aktywny, nie chorował często i trenował hapkido, tak samo jak wcześniej jego ojciec. To są koreańskie sztuki walki. Gdy Branson miał 19 lat, w roku 2000, jego rodzice, Rebecca i Bob, wzięli rozwód. Według słów jego mamy przynajmniej, to nie miało większego wpływu na życie Bransona. Był już praktycznie dorosły w tamtym momencie, a rozwód jego rodziców nie był czymś nagłym, czy gwałtownym, czy burzliwym. Rozwiedli się zgodnie, podejmując decyzję razem i po wszystkim zostali w przyjacielskich kontaktach. Branson na krótko przeprowadził się do innego miasta razem ze swoją mamą i młodszym bratem, ale później wrócił i zamieszkał na stałe ze swoim ojcem w Skidmore, czyli wrócił do swojego domu rodzinnego, gdzie się wychował. Nie było to raczej spowodowane tym, że może jakoś nie dogadywał się ze swoją mamą. Jeżeli tak było, to nic o tym nie wiadomo. Wiem, że z obojgiem rodziców miał raczej dobre relacje. Bransonowi chyba raczej zależało na tym, aby jego tata Bob nie mieszkał sam. Bo wszystkie źródła mówią, że Bob miał jakieś nieokreślone problemy zdrowotne. Nigdzie nie widziałam, aby było gdzieś podane, co to dokładnie miało być. Domyślam się więc, że były to albo jakieś problemy z sercem, albo mógł chorować na raka. I po prostu było dla wszystkich lepiej, jeżeli nie mieszkał sam. A patrząc też na zdjęcia ich domu, był to może nieduży dom, ale bardzo ładny i przytulny. Z zewnątrz wygląda na bardzo zadbany, zwłaszcza w porównaniu z innymi domami przy ich ulicy, które w większości są zaniedbane i odłazi z nich farba. I Branson właśnie mieszkał razem ze swoim ojcem do czasu swojego zaginięcia, to jest do kwietnia roku 2001, czyli do czasu, gdy miał zaledwie 20 lat. Dom, w którym mieszkał ze swoim ojcem, znajduje się dalej, pod numerem 304 przy ulicy West Oak w Skidmore. I zanim przejdziemy do jego zaginięcia, jest jeszcze jedno zajście, o którym muszę pomówić, bo miało miejsce 7 kwietnia, czyli tylko 4 dni przed jego zaginięciem. Jest to coś, co mogło z jednej strony albo nie mieć w ogóle wpływu na jego zniknięcie i być z nim niepowiązane, albo może być z jego zaginięciem właśnie bardzo powiązane. Nie sposób powiedzieć. Według książki Diane Fanning o tytule Baby Be Mine z roku 2006, która właśnie w tej książce jeden rozdział poświęciła sprawie Bransona oraz różnym innym sprawom, które miały miejsce w Skidmore i w okolicach, na 4 dni przed swoim zniknięciem, 7 kwietnia, Branson podczas wizyty w domu swojego sąsiada i kolegi, Jasona Birmana, został odurzony jakimś narkotykiem. Nigdzie nie jest podane, co to dokładnie było. Nie wiem nawet, czy Branson sam wiedział. Z opisu reakcji, jaką miał po wzięciu tej substancji, było to albo ecstasy, albo może coś o halucynogennych właściwościach. To mogła być metamfetamina, bo ta jest w tych środkowo-zachodnich Stanach, w tak zwanym Midwest, sporym problemem. A nazwisko Jasona Birmana i metamfetamina jeszcze się później w tej historii pojawią w jednym zdaniu. I to, co się stało, nigdy nie zostało oficjalnie zgłoszone na policję, ani nie zostało, nie wiem, spisane w żaden sposób, przez samego Bransona na przykład. Wiemy o tej historii tylko dlatego, bo po wszystkim Branson opowiedział o tym swojemu ojcu, Bobowi, a ten później właśnie streścił to prasie, jak i też opowiedział to właśnie pisarce Diane Fanning. Możliwe więc, że cała historia nie została powtórzona w Wiednie. Niektórzy sądzą, że w ogóle nie miała miejsca. Ale niech wam w końcu powiem, co się stało. Branson zażył narkotyk nieświadomie, jak powiedział swojemu ojcu. Więc Jason albo podał mu go w jakimś napoju czy jedzeniu, albo jakoś go oszukał i Branson na przykład wierzył, że przyjmuje coś innego. I pod wpływem tej substancji Branson zaczął później robić rzeczy, których żałował. Zdjął wszystkie swoje ubrania, ogolił swoje włosy łanowe w łazience i w euforii tańczył nago po domu Birmana. Wszystko skończyło się zbliżeniem pomiędzy Jasonem a Bransonem. I następnego dnia, gdy Branson wytrzeźwiał, przyszedł do siebie, zdał sobie sprawę, że było to coś, czego nie chciał i czego nie zrobiłby na przykład na trzeźwo. I zwierzył się właśnie z tego wszystkiego swojemu ojcu. Powiedział, że poczuł się oszukany i wykorzystany. Jego ojciec dorzucił też od siebie, że już wcześniej podejrzewał, że jego syn jest albo gejem, albo jest biseksualny. I że tak czuł, że jego syn już wcześniej właśnie miał jakieś doświadczenia z mężczyznami, ale to był pierwszy raz, kiedy jego 20-letni syn otwarcie mu się do tego przyznał. Pocieszeniem może być fakt tej historii, że Bob zdawał się to zupełnie akceptować, wszyscy akceptowali seksualność Bransona. Bob był gotów zupełnie Bransona w tym wszystkim wspierać i był właśnie jedynie zły na Jasona Birmana, że wykorzystał go w taki sposób. Zdaje się więc, że Branson musiał darzyć swojego ojca zaufaniem, skoro opowiedział mu o tym, co się wydarzyło. Bo potrafię sobie wyobrazić, że wielu ludzi na jego miejscu miałoby poważne opary, aby komukolwiek o tym opowiedzieć. Nigdy jednak nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, nie udokumentowano tego w żaden sposób. Dlatego też właśnie niektórzy wątpią, czy ta historia na pewno miała miejsce, albo czy na pewno wszystko przebiegło tak, jak jest to z reguły opisywane. Branson oczywiście zaginie 4 dni później, więc też nie miał okazji tego zgłosić. Ale podobno nie wyraził żadnej chęci, aby nigdzie to zgłaszać. Jego ojciec również mu tego nie zaproponował na przykład. Mimo oczywiście, że po pierwsze stosunek z kimś odurzonym, kto nie może wyrazić na to świadomej zgody, jest gwałtem, bo tutaj dochodzi oczywiście do tego jeszcze fakt, że został podstępem odurzony. Nie znamy wszystkich okoliczności, szczegóły są skąpe, ale można powiedzieć z jakąś dozą pewności, że Jason Birman powinien był ponieść jakieś konsekwencje prawne tego, co zrobił, jeżeli wszystko przebiegło tak, jak zrelacjonował to Bob. Przeskoczmy więc teraz 4 dni do przodu, do środy, 11 kwietnia 2001 roku, do popołudnia. Tego dnia Boba nie było w domu, był właśnie w szpitalu. Zdaje się, że niedługo po tym, gdy Branson zwierzył mu się z tego wszystkiego, Bob został zabrany do szpitala. Nie był to chyba żaden nagły wypadek, żadna nagła sytuacja. Miały to być po prostu na początku tylko rutynowe badania i Bob miał spędzić w szpitalu kilka dni. Dlatego zgaduję, że na cokolwiek chorował, cokolwiek było nie w porządku, musiało to być coś poważnego, skoro brali go do szpitala na tak długo. I początkowo Bob miał właśnie zostać wypisany popołudniem czy wieczorem tego dnia, 11 kwietnia. Ale ostatecznie lekarze zdecydują, że muszą zatrzymać go tam na dłużej, potrzebne są dodatkowe badania i Bob spędzi w szpitalu bodajże kolejne 4 czy 5 dni. Ale Branson prawdopodobnie nie zdążył się nawet o tym dowiedzieć. W ciągu tego dnia, sądząc właśnie, że jego ojciec niedługo wraca, zdecydował się przeprowadzić generalne porządki w domu. Sądził pewnie, że ucieszy tym swojego ojca. Poza tym Branson nie miał pracy, więc miał sporo czasu, aby zajmować się takimi projektami. Zaprosił nawet do domu swoją przyjaciółkę. Przypuszczam, że była to koleżanka, z którą w przeszłości chodził do szkoły. I Gina właśnie spędziła u niego popołudnie, aby pomóc mu w sprzątaniu. I jak ona później zezna, i wiemy to tylko z jej zeznania, poza nią i poza Jasonem, przed domem było też 2 mężczyzn. Ona ich nie znała, też powie, że nie zapamiętała na przykład jakoś szczególnie jak wyglądali, ale byli to jacyś albo zatrudnieni mechanicy, albo jacyś znajomi, którzy mieli doświadczenie przy samochodach, ponieważ naprawiali samochód. Był to samochód Boba, który był zaparkowany przed domem. I Gina nawet pamiętała, że Branson powiedział jej, że oni wymieniali prądnicę w tym samochodzie. I Branson spędził sporo czasu tamtego południa właśnie wychodząc z domu i rozmawiając z tymi mężczyznami przed domem. Raz też jeden z mężczyzn wszedł do kuchni, wszedł do środka, jakby czegoś szukał, ale gdy Gina zapytała go, czego szuka, czy może mu jakoś pomóc, to zbył ją i wyszedł. Nie wiadomo, czy ma to jakieś duże znaczenie w tej sprawie, czy ten mężczyzna może, nie wiem, szukał czegoś do jedzenia, czy do picia. Bo oczywiście, gdy chodzi o czyjeś zaginięcie, no to każda nawet najmniejsza sytuacja może mieć znaczenie. Jak też Gina zezna, była trochę zła, bo Branson poprosił ją o pomoc w sprzątaniu, a sam niewiele robił. I właśnie spędził większość czasu rozmawiając z tymi dwoma mężczyznami, których nawet jej nie przedstawił. Jak powie, widziała Bransona po raz ostatni około 15. Ona była wtedy w domu, w pokoju na piętrze i zobaczyła go przez okno na zewnątrz. Zawołała do niego, aby zapytać, co robi. Idę odłożyć kable do szopy, odpowiedział jej. I faktycznie trzymał w rękach kable rozduchowe do samochodu. Gina więc odwróciła się, wróciła do swojej roboty, a Branson, jak możemy zgadywać, poszedł do szopy, która była oddalona od domu o może 20-30 metrów. To miał być ostatni raz, kiedy Gina go widziała, bo już do domu nie wrócił. I tutaj trzeba wam wiedzieć, że jest jeszcze jedna wersja, trochę rzadziej powtarzana, bo zwykle właśnie jest to przedstawiane tak. Powiedział, że idzie do szopy i od razu wraca i nie wrócił. Ale w książce Diane Fanning pojawia się taka wersja. On faktycznie powiedział, że idzie odłożyć te kable do szopy, ale że nie zaraz wraca, a że musi na chwilę wyjść na kilka minut i zaraz wróci. On nawet właśnie w swojej książce dokładnie używa takiego sformułowania: muszę wyjść, muszę gdzieś iść na kilka minut i zaraz wracam. I to zdaje się trochę bardziej pasować do tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Bo właśnie z tego, co wiemy, niedługo później Gina skończyła to, co miała zrobić. Zabrała się i wyszła. Nie szukała już Bransona, aby się pożegnać, powiedzieć mu, że wychodzi. I właśnie brak tej informacji, że Branson powiedział jej, że gdzieś musi wyjść na kilka minut, powoduje właśnie, że ta historia trochę zdaje się nie mieć sensu. No bo co, on jej mówi, że wyjdzie na chwilę i zaraz wraca, nie wraca przez godzinę czy ileś tam, a ona po prostu pakuje się i wychodzi. Bardziej ma sens, że właśnie usłyszała, że on gdzieś musi wyjść na kilka minut i że oczywiście po prostu zajmuje mu to więcej czasu, więc nie chciała na niego czekać. Przypuszczam też, że właśnie była na niego zła, bo poprosił ją o pomoc, a sam niewiele robił i jej nie pomagał. Też byłabym zła na jego miejscu, bo albo zaprosiłeś mnie tutaj, żebym ci pomogła, albo jeżeli potrzebujesz profesjonalnych usług sprzątających, no to musisz mi zapłacić za mój czas. Ale ma to sens, że po prostu uznała, że wyszedł gdzieś, coś mu zajmuje więcej czasu, albo po prostu trochę ją wykorzystuje, chciałaby ona odwaliła większość roboty za niego. Więc nie marnowała więcej czasu i wyszła. I jeżeli ta historia jest prawdą, to Gina jest ostatnią znaną osobą, która widziała Bransona około godziny 15-11 kwietnia. Nie wiemy, co stało się dalej, bo Branson mógł odłożyć te kable i nawet gdzieś być w pobliżu przez dłuższy czas. Bo nie wiemy, czy zaginął zaraz po tym, gdy Gina go widziała, czy na przykład wiele godzin później. Nie wiem, o której godzinie dokładnie wyszli ci mężczyźni, którzy naprawiali samochód. Niektóre źródła w ogóle podają taką informację, że oni nigdy nie zostali zidentyfikowani, że nikt nie wie, kim byli. Natomiast z tego, co udało mi się wygrzebać, wydaje mi się, że udało się ustalić, kim byli, natomiast po prostu bardziej postarali się, aby zostać anonimowymi i po tym, gdy skończyli pracę nad samochodem, po prostu zabrali się i wyszli. I zdaje się, że i oni niczego nadzwyczajnego nie widzieli i nie słyszeli. I może nasunęło wam się już pytanie. Skoro Branson był po raz ostatni widziany, jak idzie odłożyć kable do szopy, to czy te kable zostały faktycznie w tej szopie znalezione? Czy do niej doszedł, czy coś mu się stało po drodze? Odpowiedź: tak, znaleziono je. Podobno gdzieś właśnie blisko wejścia, tak jakby właśnie ktoś tylko tam wszedł i od progu gdzieś rzucił je w pierwsze, lepsze miejsce. Ale nawet to nie jest w tej historii takie proste. Bo również można znaleźć taką informację, że w czasie pierwszego przeszukania tych kabli nie znaleziono. Natomiast nagle zmaterializowały się tam, znalazły się w tej szopie 2 tygodnie później. Co brzmi tak, jakby, nie wiem, ktoś uprowadził Bransona w ciągu tych kilku sekund, gdy szedł od domu do szopy, uprowadził go razem z tymi kablami. po czym uznał, o cholera, dalej mam te kable, muszę zwrócić je na miejsce tam, gdzie Branson miał je odłożyć. I zrobił to gdzieś już po tym, gdy ta szopa została po raz pierwszy przeszukana. Nie ma to za dużo sensu, czemu ktoś zadawałby sobie tyle trudu, żeby te kable tam odłożyć, mógł równie dobrze je wyrzucić. Niczego to nie zmienia i zdaje się, że bardziej prawdopodobne jest po prostu to, że w czasie tego pierwszego przeszukania albo nikt jeszcze nie pomyślał o tym, aby w ogóle ich szukać, aby zwrócić na nie uwagę, albo zostały przeoczone. Niestety zaginięcie Bransona nie zostało zupełnie zauważone i nawet zgłoszone na policję przez kilka dni. Bo właśnie jego tata Bob, który z nim mieszkał, mimo że miał tamtego dnia wyjść ze szpitala, w końcu został w tym szpitalu kilka dni dłużej. Nie wiem, czy próbował dodzwonić się do domu, skontaktować się z Bransonem. Jeżeli tak, to wiemy, że nikt tego telefonu nie odebrał. Babcia Bransona, Joanne, następnego dnia, 12 kwietnia, po tym, gdy była z wizytą u Boba w szpitalu u swojego syna, zdecydowała się też właśnie zajechać do Skidmore, zajechać do ich domu, aby zobaczyć, czy wszystko w porządku u Bransona, no bo nagle 20-latek został sam w domu na dłużej, nie wiadomo jak sobie radzi. Ale właśnie w domu nikogo nie było. Drzwi były zamknięte, ale nie na klucz. Co jednak nie było dziwne, bo w tym małym miasteczku ludzie wtedy często tak robili. W ciągu dnia często zostawiali drzwi otwarte, nie zamykali ich na klucz, nawet jeżeli gdzieś wychodzili na chwilę. Zwróciłam uwagę, że według jej zeznania, gdy weszła do domu, to w domu było włączone radio. Coś, czego jednak nie znalazłam, a chciałabym, aby ktoś to ustalił, to znaczy chciałabym, aby ktoś zapytał Ginę, czy gdy ona wychodziła dzień wcześniej, to zostawiła radio włączone, czy to radio było wtedy włączone, czy nie. Bo jeżeli było, to faktycznie wygląda to tak, że Branson nigdy nie wrócił już do domu tego dnia, po tym, gdy poszedł w kierunku szopy o godzinie 15. Ale jeżeli radio nie było włączone, gdy Gina wychodziła i ona jest tego pewna, to wskazywałoby na to, że jakiś czas po jej wyjściu Branson na przykład jednak do domu wrócił i coś stało się dopiero później. Joanne nie miała czasu na niego dłużej czekać, więc w końcu wróciła do domu. Później próbowała do niego kilka razy dzwonić, ale właśnie za każdym razem nikt nie odbierał. Sądziła, że może Branson nagle załapał jakąś pracę, bo był bezrobotny, ale szukał pracy, może coś nagle w budowlance na przykład wyskoczyło i nawet nie miał czasu nikomu o tym powiedzieć. Ale coś, co nie pasowało, to to, że samochód Bransona przez cały czas był zaparkowany pod domem. On miał swój samochód, który zwykle w źródłach opisywany jest jako jakiś van. Przez wszystkie te dni jego samochód był widziany zaparkowany przed domem i zdaje się, że dokądkolwiek Branson się udał, nie pojechał tam swoim samochodem. I dopiero 17 kwietnia, czyli 6 dni po tym, gdy był po raz ostatni widziany, to też był dzień, kiedy Bob wyszedł ze szpitala, w końcu właśnie wtedy udało się jakoś poskładać to wszystko do kupy. Wszyscy się zgadali. Bob, babcia, Rebeka, jego mama, że nikt go nie widział, nikt nie miał z nim kontaktu i tego dnia zgłosili jego zaginięcie na policję. Zorganizowano poszukiwania wokół domu, na okolicznych polach, tych oczywiście wokół było sporo, ale bezskutecznie. Niestety, ponieważ upłynęło zbyt dużo czasu od jego zaginięcia i ponieważ w ciągu tamtych dni pogoda była bardzo zmienna, to w tamtym czasie nie było już sensu korzystać z pomocy psów tropiących. Upłynęło po prostu za dużo czasu. Z tego też, co czytałam w domu, wszystko wyglądało tak jak zawsze. To znaczy nie było śladów włamania. Drzwi oczywiście nie były zamknięte na klucz, ale w tym nie było niczego nadzwyczajnego. Nie było śladów włamania czy walki. Wszystkie rzeczy Brandona zostały znalezione w domu. Jego portfel, dokumenty. Zdaje się, że Branson nie mógł odejść daleko. I to jest ciekawe, bo jeżeli założymy, że Branson chciał gdzieś się udać, chciał gdzieś pojechać, no to zapewne pojechałby swoim samochodem. Albo nawet gdyby szedł gdzieś pieszo, to pewnie wziąłby przynajmniej swój portfel. Chyba, że szedł do na przykład jednego z domów sąsiadów, który znajdował się tuż obok. Wtedy może nie. Ale to samo w sobie może być wskazówką. Bo ponieważ Bransona nigdzie w okolicy nie znaleziono żadnego śladu po nim, to może wskazywać na to, że Branson opuścił te okolice w samochodzie z kimś innym. Co też niestety zdaje się wskazywać na to, że ktoś zrobił mu krzywdę. Trzeba wam też jednak wiedzieć, że nie wszyscy wierzą w historię Ginny, jego przyjaciółki, która po prostu wyszła z domu i już nigdy więcej go nie widziała. Między innymi mama Bransona ma wątpliwości co do jej historii. To od Jenny też po raz pierwszy wyszła taka informacja, że Branson już wcześniej przez, nie wiem, rok czy dwa trochę eksperymentował z narkotykami, że palił marihuanę, przyjmował Valium i próbował amfetaminę. I to też właśnie spowodowało, że niektórzy zaczęli troszkę bardziej podejrzliwym okiem patrzeć na Ginę, ponieważ tylko ona wyskoczyła wtedy z taką historią i niektórzy sądzą właśnie, że Gina przesadza lub kłamie. Ale według informacji, jakie znalazłam z roku 2022, które zostały wypuszczone przez biura szeryfa, również ciotka Bransona, Gail McMurray, przyznała, że jej bratanek wyznał jej, że używa narkotyków i że ma ich dość i że chce przestać. Nawet pojawiła się taka informacja, nie wiem czy prawdziwa, bo pojawiła się w brukowcu The Sun, ale tam pojawiła się taka informacja, że Branson planował pójść na odwyk. Jeżeli to prawda, to oczywiście oznacza, że nie był tylko na etapie, nie wiem, eksperymentowania czy próbowania narkotyków, a że miał z nimi poważny problem. Nie jest to też może zupełnie zaskoczeniem, ponieważ handel narkotykami, używanie ich w tamtych rejonach już wtedy było dużym problemem i jest dalej. Na marginesie zaledwie pół roku przed zniknięciem Bransona zamordowana została jego kuzynka, Wendy Gillenwater. Nie jest to w żaden sposób powiązane z jego sprawą, ale pokazuje, że narkotyki były w tym mieście obecne i były obecne w ich rodzinie nawet. Bo właśnie Wendy i jej chłopak, z którym mieszkała w Skidmore, Greg Dragoo, oboje zmagali się z uzależnieniem od narkotyków. 16 października 2000 roku Wendy została pobita na śmierć podczas awantury, pobita przez naćpanego Grega. Była to oczywiście bardzo smutna historia i zdaje się, że ta rodzina naznaczona jest wieloma takimi tragediami, bo zaledwie 6 miesięcy później zaginie Branson. I gdzie właśnie niektórzy wierzą, że zaginięcie Bransona mogło być jakoś powiązane z narkotykami czy z handlem narkotykami? To znaczy, Branson nie miał pracy. Brak pracy, brak perspektyw, brak innych opcji jest właśnie często powodem, dla którego młodzi ludzie nie tyle zaczynają używać narkotyków, co zaczynają mieszać się w handel nimi. Bo czasem może się błędnie wydawać, że jest to łatwy, przyjemny sposób na zarobienie gotówki. I mimo, że właśnie z najnowszych informacji, które wypuściło biuro szeryfa zaledwie 2 lata temu, wydaje się, że skłaniają się oni właśnie ku tej opcji, że zaginięcie Bransona jest jakoś powiązane właśnie z takimi porachunkami, to jest jeszcze inna hipoteza, inna opcja, o której nie mogę nie wspomnieć. Jest to opcja znacznie bardziej przerażająca. Jak gdy powiedziałam na początku, że w tej sprawie pojawi się trochę okropności, to mówiłam właśnie o tym. Teraz przejdźmy do tematu mężczyzny nazwiskiem Jack Wayne Rogers i takiej policyjnej operacji, która została nazwana operacją Candyman i która w wielkim skrócie na celu miała zwalczanie, wyłapywanie pedofilii w internecie. W roku 2002, więc jakiś rok po zaginięciu Bransona, policjanci pracujący przy tej operacji w pierwszej kolejności trafili na trop studenta medycyny z Alabamy, Michaela Adamsa Davidsona, który właśnie wymieniał się z innymi użytkownikami internetu różnymi okropnymi treściami, które właśnie w głównej mierze dotyczyły wykorzystywania dzieci. Jak to wszystko się ma do sprawy Bransona, zapytacie. Odkryli, że Davidson prowadził korespondencję, wymieniał wiadomości z innym użytkownikiem internetu o wdzięcznym nicku Baggerbat, który zdaje się był od niego znacznie starszy i który tak trochę pełnił rolę takiego wręcz mentora dla Davidsona. Panowie wymieniali się doświadczeniami, fantazjami i właśnie jedna rozmowa bardzo przyciągnęła uwagę policjantów, bo ten starszy mężczyzna zaczął Davidsonowi opowiadać. Opowiadać o osobie, którą rzekomo zabił. Napisał tak. Gdy byłem niedawno w Walmartcie, pewien plakat przypomniał mi o czymś, co zrobiłem. Był to plakat zaginionej osoby. Mam bardzo miłe wspomnienia w związku z tą osobą. Trochę tu parafrazuję, bo on pisząc o ludziach w taki sposób nie posługiwał się zaimkami on, ona czy coś takiego, tylko pisał po prostu to. Ale z jego opisu bezsprzecznie wynika, że chodzi o chłopaka. Opisał tam z dużymi szczegółami, jak jadąc w pobliżu Skidmore, wziął autostopowicza, młodego blond chłopaka, który uciekł z domu, jak mu powiedział. Chłopak ten pochodził ze Skidmore. Poczęstował go alkoholem, narkotykami i gdy ten był odurzony, Zabrał go w odludne miejsce, gdzie przywiązanego do drzewa torturował długimi godzinami do momentu, gdy ten błagał go o śmierć. Dosyć szczegółowo opisał, jak to przebiegło, co dokładnie mu zrobił. I jest jeden szczegół, o którym chciałabym wam tutaj wspomnieć, bo jest to też coś, co jeszcze się pojawi, jeżeli chodzi o osobę tego mężczyzny. To znaczy opisał z dużymi szczegółami usunięcie, a później zjedzenie genitaliów swojej ofiary. Bo to jest coś, na punkcie czego najwyraźniej miał obsesję. Gdy w końcu chłopak zmarł po długich męczarniach, spalił wszystkie jego ubrania, wszystkie jego rzeczy, a z jego ciała wyciął większość organów i te wyrzucił do rzeki, a samo ciało porzucił w innym dużym zbiorniku wodnym. Nie opisał jednak dokładnie gdzie. Wyjaśnił swojemu rozmówcy, że powodem usunięcia organów wewnętrznych jest to, że dzięki temu ciało rozkładając się w wodzie nie wypełni się tak bardzo gazami gnilnymi i tym samym nie wypłynie na powierzchnię. Nie podał zbyt wielu szczegółów, gdzie to się dokładnie wydarzyło, ale była jedna rzecz. Powiedział, że ten chłopak pochodził ze Skidmore i że to właśnie tam się na niego natknął. Wszystko miało miejsce rok wcześniej, a teraz o tym incydencie autorowi tej historii przypomniał plakat w sklepie Walmart. Prawdopodobnie plakat zaginionej osoby, ponieważ najbliżsi Bransona rozwierzali wszędzie ulotki z jego zdjęciem, kupowali billboardy. I właśnie najbliższy Walmart w okolicy Skidmore znajdował się w miejscowości Maryville i tam właśnie faktycznie jego plakaty też były rozwieszone. Ponieważ ten opis był tak niepokojący i tak szczegółowy, śledczy pracujący przy operacji Candyman skontaktowali się z policją w hrabstwie Nodaway. To w tym hrabstwie znajduje się Skidmore. Z pytaniem, czy w ostatnich latach nie zaginął tam ktoś, kto może odpowiada temu opisowi. Młody chłopak o blond włosach. I faktycznie, mieli jednego takiego. I był to właśnie Branson Perry. Odszukano tego użytkownika, przedstawiającego się jako Bugger Bud, i okazał się nim być właśnie 57-letni wtedy Jack Wayne Rogers z miejscowości Fulton w Missouri. I ten został zatrzymany pod wieloma zarzutami, natomiast nigdy nie udało mu się udowodnić, że faktycznie miał coś wspólnego ze śmiercią Bransona. No bo musimy pamiętać, on faktycznie mógł po prostu zobaczyć gdzieś plakat zaginionej osoby, zdjęcie wpadło mu w oko i to, co opisał, to była jedynie fantazja, bo on to właśnie tak wytłumaczył. Faktycznie napisał to wszystko, to była tylko fantazja. Pisanie takich rzeczy jak niepokojące nie jest przestępstwem. Natomiast Jack Wayne Rogers poza tym nie był niewinnym aniołem. Już samo nazwisko swoją drogą brzmi jak nazwisko klasycznego seryjnego mordercy. Jak możemy przeczytać w wyroku sądu w jego sprawie z roku 2005? Po tym, gdy został zatrzymany, na jego komputerze zabezpieczono ponad 860 zdjęć, na których wykorzystywane były dzieci, w głównej mierze chłopcy. Jackie Rogers nie tylko zbierał i posiadał te materiały, ale również rozpowszechniał je, wysyłając te materiały innym użytkownikom internetu. Nie wiemy o żadnym udokumentowanym przynajmniej przypadku, kiedy Rogers faktycznie wprowadziłby swoje chore fantazje w życie i zabił kogoś. Ale było blisko. Znana jest historia jednej ofiary, która przeżyła, ale było to coś zupełnie innego niż to, co opisał w przypadku Bransona Perego. Niemniej jednak nie wiem, czy to zajście nie jest nawet bardziej szokujące. W roku 2002, niedługo przed tym zresztą, gdy został zatrzymany, Jack Wayne Rogers, podając się za lekarza, za chirurga na dodatek, przeprowadził w pokoju motelowym operację uzgodnienia płci. Dlaczego? Podał się za lekarza w internecie i zaczął szukać osób trans, które właśnie szukały lekarza, który przeprowadzi operację uzgodnienia płci. Szukał w szczególności osób, które miały bardzo małe zasoby finansowe i szukały najtańszej opcji. Udawał, że robi to wszystko w celach charytatywnych wręcz, tak tanio, że bierze pieniądze tam tylko za znieczulenie i wszystkie instrumenty i wszystkie koszty, dla siebie nic nie bierze, bo chce pomóc. I wykonał taką operację, która miała zająć 4 godziny i co was może nie zdziwi, ponieważ nauczył się wszystkiego sam i nie był lekarzem, doszło do komplikacji. Rogers nie potrafił zatamować krwawienia na koniec i w końcu musiał zawieźć pacjentkę do szpitala. Tak to już zresztą zostało właśnie później na tym przyłapane. Ta kobieta przeżyła, ale później musiała w kolejnych latach przejść szereg operacji, aby naprawić to, co Rogers spartaczył. Mogło się to skończyć znacznie gorzej. I teraz po co to wszystko i dlaczego? Okazuje się, że Rogers miał wtedy ze sobą jakiegoś asystenta, nigdzie nie nazwanego z imienia czy nazwiska, który to wszystko nagrywał również. Bo tym, na czym Rogersowi zależało, były ludzkie genitalia. I nie był to pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobił. Na jego komputerze znaleziono nagrania, zdjęcia, które udowadniały, że zrobił takie rzeczy i w przeszłości. Nie jestem pewna, czy odnaleziono wszystkie jego poprzednie ofiary, które nabrały się na to, że jest lekarzem. Nie wiem, czy udowodniono, że faktycznie wszyscy przeżyli, ale przynajmniej nie ma żadnego takiego udokumentowanego przypadku. Na jego komputerze znaleziono też zdjęcia, na których on zjada, gotuje ludzkie genitalia. Zdjęcia, na których są ugotowane, ułożone na talerzu, przyprawione, oblane jakimiś sosami, jak w pięciogwiazdkowej restauracji. Pan Rogers generalnie miał obsesję na punkcie zjadania ludzkich genitaliów. I wymyślił sobie taki sprytny sposób, że będzie właśnie wykorzystywał zdesperowanych, najbiedniejszych ludzi i te genitalia pozyskiwał, przeprowadzając takie operacje. Czy kiedykolwiek posunął się do czegoś innego, jak na przykład uprowadzenie kogoś, Bransona Perego na przykład? Nie wiadomo, jeżeli tak, to nigdy mu tego nie udowodniono. Ale zdaje się, że z tego, co wam powiedziałam, Rogers zdaje się być zdolny do okrutnych czynów. Niestety w jego domu, wśród jego rzeczy, nie znaleziono nic, co łączyłoby go jakoś z Bransonem. Nie wiem, żadnej krwi, DNA, niczego takiego. Na jego komputerze nie było też żadnych zdjęć, które mogłyby jakoś wskazywać, że faktycznie miał w którymś momencie jakiś kontakt z Bransonem. Jedyną rzeczą, którą znaleziono, natomiast nie jest to potwierdzone, to znaczy wśród jego rzeczy znaleziono jakiś naszyjnik, który gdy pokazano go rodzinie Bransona, to oni właśnie go rozpoznali, że Branson taki przy sobie miał, taki zwykle nosił i prawdopodobnie ten naszyjnik razem z nim zaginął. Nie było to jednak nic wyjątkowego, nie wiem, nie było tam nic wygrawerowanego, podpisanego w żaden sposób. Był to jakiś masowo robiony naszyjnik, który Branson dostał kiedyś w prezencie od babci. Więc nie było znów sposobu właśnie powiedzieć, czy był to ten sam naszyjnik, czy Rogers po prostu, tak się złożyło, posiadał identyczny. Dla podsumowania, cała ta sprawa z Jackiem Wayne'em Rogersem jest okropna. Pocieszenie jest w tym takie, że dostał za to bardzo długi wyrok i raczej już na wolność nie wyjdzie. Tak więc to były dwie takie główne, naczelne hipotezy, jeżeli chodzi o sprawę Bransona. To znaczy powiązania ze światem narkotykowym, albo fakt, że faktycznie na swojej drodze natknął się na kogoś chorego, jak na przykład Rogers. To, co jednak tutaj nie pasuje, to to, że Rogers w tej swojej fantazji, nazwijmy ją, napisał, że wziął autostopowicza, chłopaka, który uciekł z domu. Jego rodzina powiedziała, że Branson, z tego co wiedzą, nigdy nie jeździł autostopem, nawet nie próbował. Miał swój samochód, sprawny samochód, który stał w tamtym czasie przed domem. Jeżeli faktycznie chciał uciec z domu, mógł po prostu pojechać swoim samochodem. Plus Rogers opisał to trochę tak, że był to jakiś młody, nastoletni chłopak, który, wiecie, ucieka z domu, bo nie może się pewnie dogadać z rodzicami. Natomiast Branson nie miał takich problemów i był dorosły, miał 20 lat, nie był więc nastoletnim chłopakiem. Nie miał powodu, aby uciekać z domu przed rodzicami, mógł się po prostu spakować i wyprowadzić. Ale są jeszcze inne hipotezy. Bo co na przykład z tym Jasonem Biermanem, który miał odurzyć Bransona narkotykami 4 dni przed jego zaginięciem? I coś, co mnie w ogóle zaskoczyło, to to, że wszędzie, gdy ta historia jest powtarzana, to ten mężczyzna jest tam wymieniany z imienia i nazwiska. Jason Bierman. Wszędzie tak jest, nie jest to chyba żaden alias. Nikt jakoś nie próbuje, nie wiem, chronić jego tożsamości tutaj. I wydałoby się, że skoro to było tylko oskarżenie, z którym zresztą wyszedł ojciec Bransona już po jego zniknięciu, to wszyscy, powtarzając tę historię, byliby trochę ostrożniejsi, jeżeli chodziło właśnie o używanie jego nazwiska. No bo w końcu nigdy nic mu nie zostało udowodnione. Nie tyle nie zostało udowodnione w sądzie, nikt nawet tego nie zgłosił na policję. Po prostu już po zaginięciu Bransona jego ojciec Bob wyskoczył z taką historią. Teoretycznie Jason Bierman mógłby teraz wyskoczyć z pozwem o zniesławienie i powiedzieć, że coś takiego nigdy nie miało miejsca, że niczego takiego nigdy nie zrobił. I możliwe, że wygrałby taką sprawę, bo faktycznie nie ma na to żadnych dowodów. Zainteresowało mnie to więc, że wszędzie tak rzucane jest jego nazwisko od lat już i dlaczego on nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Więc wygooglowałam jego nazwisko, próbowałam go znaleźć i jedynym, co znalazłam, to to, że okazuje się, że i on jest zamieszany w handel narkotykami. Jeżeli znalazłam tę samą osobę, natomiast prawdopodobnie tak. Bo znalazłam Jasona Bidmana z Missouri, który został w roku 2016 aresztowany po raz któryś tam już za udział w rozprowadzaniu metamfetaminy na terenie kilku stanów. I tak, nie mam pewności, że jest to ten sam Jason Bidman, gdzie może imię jest dosyć powszechne, to nazwisko już trochę mniej. W Missouri aż tak dużo ludzi również nie mieszka, a poza tym według tego artykułu w roku 2016 miał 35 lat, więc musiał się urodzić w roku 1981, a więc w tym samym roku co Branson. Byli więc rówieśnikami, jeżeli mieszkali koło siebie, to pewnie chodziliby do tej samej szkoły, więc coś mi mówi, że to jest właśnie ten Jason. To też wyjaśnia, dlaczego nigdy nie przejął się zarzutami o odurzenie i wykorzystanie Bransona. Zwyczajnie miał większe problemy na głowie. Inną hipotezą, jaką można by tutaj jeszcze wysnuć, której nie widziałam w zbyt wielu miejscach, jest na przykład fuga dysocjacyjna lub jakaś psychoza, co mogło być na przykład związane z narkotykami, które Jason zażył. Albo było to związane z tym, co zostało mu 4 dni wcześniej podane bez jego woli. Czy z czymś innym, skoro przynajmniej według dwóch różnych osób, według jego ciotki i Ginny, Jason używał narkotyków. Eksperymentowanie z różnymi substancjami może oczywiście prowadzić do tak zwanego złego tripa, halucynacji, dezorientacji, napadów, lęków. Nie jestem pewna, czy ten opis Ginny z tego ostatniego dnia, kiedy widziała Bransona, czy mamy z niego wnioskować, że on zachowywał się tego dnia jakoś dziwnie, że coś było nie w porządku? Czy to właśnie to próbowała nam przekazać, mówiąc, że w ogóle jej nie pomagał, trochę ją ignorował i cały czas był zajęty czymś innym? Że coś było po prostu z nim nie w porządku i na przykład w którymś momencie po prostu faktycznie odszedł gdzieś, odwędrował gdzieś. A że nie jest to teren gęsto zabudowany, to mógł spokojnie zgubić się gdzieś w polach, w lesie i zginąć z wychłodzenia na przykład. I po prostu jego ciało nigdy nie zostało znalezione. Nie uważam tego za najbardziej prawdopodobną wersję, ale chyba nie można jej wykluczyć. No bo skoro jego samochód został znaleziony przed domem, no to opcje są dwie. Albo właśnie oddalił się stamtąd pieszo, albo ktoś po niego przyjechał samochodem i Branson po prostu wsiadł z kimś do samochodu. Nie wiem. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. I nie wiem, czy się zgadzacie, ale ta historia po rozebraniu ją na części pierwsze nie jest aż tak tajemnicza i zagadkowa, jak się na początku wydaje. To nie jest tak, że Branson zaginął w ciągu, nie wiem, 2 minut, kiedy oddalił się, żeby odnieść coś do szopy. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy dokładnie zaginął i wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Jestem ciekawa, co sądzicie. Skidmore jeszcze nie opuszczamy, bo zajmiemy się inną już sprawą, która wydarzyła się w tym samym mieście za tydzień. Także do usłyszenia. Dzięki wszystkim, którzy dosłuchali do końca. I do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się. Pa.